gość Radia Lublin.
17 minut po godzinie 8. Wojciech Brakowiecki, witam. Dzień dobry, witam. Też mamy połączenie telefoniczne z redaktor Agnieszką Romaszewską-Guzy, dyrektor Biełsat TV. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry.
Czwarty tydzień trwają protesty na Białorusi. Nic nie wskazuje na to, żeby miały one się zakończyć. To zaraz zrobimy taką dygresję, bo chyba niewiele osób dopuszczało taką możliwość, że one będą aż tak intensywne i tak długo trwały. Nie jesteśmy już opozycją, jesteśmy większością. Tak powiedziała wczoraj przywódczyni opozycji Cichanouska. Svetlana Cichanouska. Halo?
Tak, halo? Halo?
Tak, mamy połączenie, tak.
Tak jest, tak, słyszę pana. Halo?
Przywódczyni Svetlana Cichanouska powiedziała wczoraj, nie jesteśmy już opozycją, jesteśmy większością. Tak jest rzeczywiście?
No tak, niewątpliwie. Znaczy, sądząc po tym, co dzieje się na ulicach od 3 tygodni, to bez wątpienia opozycja tak zwana, nie jest żadną opozycją, tylko jest rzeczywiście, to jest to większość narodu. Znaczy, no można powiedzieć jasno, że większość narodu w tej chwili Aleksandra Łukaszenki nie chce i to jest już widoczne. No, niezależnie od tego, że odbywają się jakieś takie rytualne zgromadzenia, na których powiedzmy sobie tam jakaś grupa popiera Łukaszenkę, no ale to my zresztą z naszej dosyć już dawnej historii możemy sobie przypomnieć, że też bywały takie, jak potępiano tam, nie wiem, Warchołów z Radomia i Ursusa, powiedzmy sobie w 1976 roku, też bywały takie zgromadzenia, natomiast no, brakuje im spontaniczności. Nawet jeżeli ileś osób, no bo zapewne ileś osób jest tam z własnej woli, no to jest jednak ewidentnie wyraźna mniejszość społeczeństwa.
To prawda, pani redaktor, ale z drugiej strony siła, jaka znowu jest wyprowadzana przeciwko narodowi, jest ogromna.
Tak, no, przy czym ona też ma swoje granice, to znaczy jeżeli na ulicę Mińska w zeszły weekend wychodziło około 200 tysięcy osób, myślę, że więcej nawet, to jakieś gigantyczne tłumy po prostu, no to w tym momencie nawet 10 tysięcy omonowców, co wydaje się siłą, wielką siłą omonowców, czyli tych zomowców, jak to by nazwać, białoruskich.
No plus tajniacy. No
tak, plus to jest, znaczy nie, 10 tysięcy to jest w zasadzie łącznie, tak, bo myśmy kiedyś szacowali to, jakie są te liczby sił, które można zastosować w takich wypadkach i to jest samego OMON-u, to jest powiedzmy sobie, zdaje się, nie więcej niż 2-3 tysiące. Do tego dochodzą jeszcze wojska wewnętrzne, alfa, tajniacy, ale tego wszystkiego razem nie jest więcej niż kilkanaście tysięcy takich sprawnych do użycia służb. I teraz jest pytanie, w momencie, kiedy naprzeciw stoi 200-tysięczny tłum, to tak naprawdę można albo to rozjechać czołgiem, albo strzelać ostrą amunicją do ludzi, albo inaczej to oni to po prostu przykryją czapkami, nie ma siły. No więc w takiej oto sytuacji się znalazł Aleksander Łukaszenka i rzeczywiście no nie jest jasne do końca, co wybierze.
No i wszyscy na tym się zastanawiają, co wybierze. Pytana Cichanouska o to, czy spodziewa się zaostrzenia, czy spodziewa się użycia siły, czy spodziewa się tego, że naprawdę Łukaszenka krwawo rozprawi się z opozycją. Mówi, że no, ma nadzieję, że nie. Wszyscy mamy taką nadzieję, ale czy rzeczywiście Aleksander Łukaszenka jest na to gotowy usiąść do rozmów z tą szeroko już rozumianą opozycją, bo tu znowu możemy zrobić dygresję. Opozycja zapowiedziała kolejny ruch, czyli powołanie partii w mieście, partii Razem.
Tak, no to jest oczywiście osobna kwestia, natomiast czy Łukaszenka może, ta partia to jest osobna sprawa, natomiast czy Łukaszenka jest gotowy? Nie, oczywiście nie jest gotowy do siadania z nikim, do rozmów realnych. Natomiast jest inne pytanie, znaczy jest pytanie takie, do jakiego stopnia wszystkie struktury siłowe są gotowe do tego, co tu dużo mówić, do jakiejś takiej naprawdę wielkiej bitwy na ulicach i do tego, że ta bitwa może być co gorsza, jakieś są spora szansa, że może być też przez nich przegrana, to znaczy przez tych siłowików, prawda, czyli przez te siły porządkowe, czy też nieporządkowe, jak to nazwać. No więc tutaj, bo problem polega na tym, że myślę, że w głowach coraz większej grupy ludzi w tym segmencie społeczeństwa rodzi się taka myśl, dobrze, a jeżeli jednak się nie uda, jeżeli Łukaszenka przegra, to co będzie z nami?
A za tym, jeżeli pani pozwoli, a za tym stoi na pewno argument ekonomiczny, który mają w rękach wszyscy ci, którzy w służbach specjalnych, w tych służbach siłowych są zaangażowani.
To znaczy, jakie...
Myślę, że stabilność pracy, może to cudzysłów, tej pracy, którą wszyscy członkowie OMON, funkcjonariusze OMON czy służb specjalnych mają. Co będzie z nimi po tym ewentualnym ustąpieniu Łukaszenki? Nie wiadomo, więc oni będą jednak, takie mam wrażenie, mogli być może niechętnie, ale jednak zaangażowani w ten cały proces i wydarzenia, które w tej chwili na Białorusi się dzieją.
Nie, no oni są zaangażowani, po prostu biją ludzi generalnie rzecz biorąc, ale jest pytanie tylko, jak długo będą chcieli na taką konfrontację iść. Dlatego, że również jest takie zagrożenie, że to prawda, rzeczywiście są związani bezpośrednio z reżimem, no ale też jest taki problem, że przynajmniej części w przypadku ich dowódców, będą już widzieli przed oczami taką możliwość, że jeżeli rzeczywiście przegrają, a zastosują siłę, na przykład będą strzelać, prawda, i będzie tych zabójstw będzie więcej. Na razie padło kilka osób. To były przypadki kilku osób, które zginęły w czasie tych zajść. No a jeżeli by było ich więcej, no to jest po prostu potem bardzo poważne pytanie, że w zasadzie już się bez sądu nie obędzie. Także ja na przykład obserwowałam, i to jest dosyć ważna obserwacja, obserwowałam poprzednią niedzielę i w tą ostatnią i jeszcze w poprzednią, że już to zachowanie tych służb nie było tak agresywne, nie tylko moim zdaniem na rozkaz, bo oczywiście to rozkazy też są takie, że albo mają pić, albo nie. Ono w dużych grupach nie było tak agresywne. Jak się aresztowało poszczególnych ludzi, to tak, bardzo brutalnie, natomiast już w tłumie nie było tak agresywne. Moim zdaniem były nawet takie dziwne jakieś takie zachowania typu, że po środku, w zasadzie demonstracja się już rozeszła, w tym czasie nagle wyprowadzono OMON, przegrodzono ulicę OMONem, OMON postał pół godziny i potem go ściągnięto na przykład. Co wyglądało na takie trochę pozorowane działania. Znaczy wyglądało na to, że niekoniecznie wszyscy tam są gotowi na to, żeby się dać też i pobić, bo w pewnym momencie też nie jest jasne, czy robotnicy z Mazu, czy z innego falnej fabryki nie wyjdą jednak z rurkami metalowymi i ich tam wreszcie nie zostaną sprowokowani do wielkiej bitwy. Także tam się to wszystko wciąż jeszcze nie, jakby to powiedzieć, nie przełamało. Sytuacja jest taka.
Pytanie, kiedy to się przełamie, zaraz to może zostawimy sobie na koniec, pani redaktor, ale jest jeszcze osoba Władimira Władimirowicza i zastanawiam się, czy on zrezygnuje z tej jakże bliskiej zagranicy, jaką jest Białoruś. Zrezygnuje ze wspierania, tu cudzysłów oczywiście, Białorusi. Czy to ten brak wsparcia nie spowoduje tego, że ta misterna konstrukcja, jaką od lat tworzy Moskwa, się po prostu posypie?
No, myślę, że nie będzie chciał rezygnować. Ja jestem też przekonana, że on raczej nie będzie chciał rezygnować z Białorusi. Pytanie tylko, jak to zrobić? To znaczy, okazuje się, także i Władimir Putin nie jest cudotwórcą, jest bardzo sprawnym politykiem i niewątpliwie posiadającym wiele atutów w tej części świata, prawda, czyli na Białorusi, ale to on także nie jest cudotwórcą. I moim zdaniem w tej chwili doszliśmy do takiego etapu, gdy na Kremlu rozważa się zmianę taktyki. To znaczy ewidentnie od początku tych protestów, od początku wyborów, wbrew zresztą niektórym u nas głoszonym tezom, Rosja ewidentnie stawiała raczej na Łukaszenkę. I to niezależnie od wszystkiego, że mogło jej zależeć na osłabionym Łukaszence, mogło jej zależeć, żeby on czuł się nieco mniej pewny, żeby był bardziej uzależniony jeszcze od Kremla, jeszcze bardziej, bo i tak był przecież. No ale to nie chodziło, w żadnym wypadku nie chodziło jednak o żadną rewolucję i w żadnym wypadku nie chodziło o żadną zmianę władzy na ulicach, bo tego dyktatorzy bardzo nie lubią i to jest zaraźliwe i w żadnym wypadku Moskwa na to nie liczyła. Natomiast no tak się stało, że doszło do takich wydarzeń. No i teraz Moskwa się musi zastanowić, co dalej. I tu jest problem taki, że stawiano na Łukaszenkę, że on sobie jednak z tym wszystkim poradzi. Trudno, przemknięto oczy na te wszystkie wybory. Dobrze, świetnie, no niech jakoś daje radę, prawda. Pobił tych ludzi, tam torturował, męczył, ale nie szkodzi. Może sobie da radę, no, ale widać, że nie daje sobie rady. Natomiast za zachowuje się dziwacznie, no biega z tym automatem, daje się fotografować. Więc w takiej sytuacji moim zdaniem Władimir Putin rozważa w tej chwili no, zmianę taktyki i myślę, że będziemy obserwować w tej chwili próby znalezienia jakiegoś punktu podparcia w opozycji.
Pani redaktor, czy Maria Kalesnikowa i Wiktor Babaryka to jest ten fundament, na którym może być budowana cała przyszłość opozycji białoruskiej? Może być to ten fundament, z której wyłowi się nowe struktury państwa?
No nie, to jest jedna z grup, prawda? Oni ogłosili w tej chwili utworzenie partii, no ale to niezależnie od tego, że Wiktor Babaryka wydawał się być bardzo popularnym kandydatem i wyglądało, że mógłby mieć w przypadku wolnych rzeczywiście wyborów, mógł mieć spore szanse zostania prezydentem, to jednak to była tylko część ludzi. No i jego sztab, jego takie otoczenie, no to jest część tych sił opozycyjnych, więc to nie jest tak, że to oni stworzą nową Białoruś w całości. Myślę, że to znacznie szersze będzie musiało być. Zresztą no, warto spojrzeć na to, że Swiatłana Cichanouska wczoraj, o ile pamiętam, skrytykowała to posunięcie w postaci powoływania partii. No i nie bez racji powiedziała, że najpierw to trzeba zwyciężyć, a potem cielić skórę na niedźwiedziu. Najpierw jeszcze niedźwiedź biega po lesie i jeszcze jedna niezarejestrowana partia niespecjalnie jest komuś potrzebna. I tu jest taka moja hipoteza, że być może jest ona potrzebna sąsiadom ze wschodu, którzy potrzebują mieć jakiś przyczółek, z którym w ogóle mogliby się zaczepić. No bo w przypadku wielkiego, amorficznego ruchu społecznego, bardzo demokratycznego i ogromnego, bardzo trudno jest. Nie wiadomo na kogo postawić, nie wiadomo co zrobić, prawda? Nie można na niego, bardzo trudno jest na niego wpłynąć.
Pani redaktor, na koniec już bardzo króciutko poproszę scenariusz na najbliższe dni, tygodnie. Czy tak, jak mówiła Swiatłana Cichanouska, że to najpierw Białorusini powinni sami rozwiązać ten problem, no ale jeżeli jest jakaś pomoc z zagranicy, z zachodu, to oni bardzo chętnie ją przyjmą.
No tak, myślę, że mam nadzieję, że ona jakoś tam będzie. Ona co prawda głównie jest to pomoc z naszego regionu. To jest pomoc z Polski. To jest cały plan pomocy z Polski, ale to jest też Litwa, Łotwa, które też no, w ramach swoich mniejszych możliwości, ale jednak starają się bardzo pomagać, czy wszystkie państwa bałtyckie zresztą łącznie z Estonią. To są też Czechy zainteresowane tą sprawą. Ja bym myślała, że będą zainteresowane i tak chyba wygląda na to państwa skandynawskie. W najbliższym czasie z Swiatłaną Cichanouską ma się spotkać pani premier Norwegii. Więc myślę, że państwa skandynawskie zawsze były tutaj bardziej zainteresowane tymi rozwiązaniami wolnościowymi na wschodzie. No ale oczywiście jak to się potoczy, no to o tym w dużej mierze decydują sami Białorusini. No i po prostu zobaczymy. Naprawdę każda rewolucja ma swój własny tok i swój własny przebieg. Tutaj też jest tak, że w gruncie rzeczy jeszcze nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy. Choćby na przykład takiego ruchu właściwie w ogromnym stopniu spontanicznego i bez przywódcy. Ale z jakimiś tam grupami może elit, ale raczej jednak bez przywódców póki co. Także wydaje mi się, że na razie wygląda, że to niespecjalnie słabnie, a jeśli nawet uda się to trochę zdławić, to rządzenie takim krajem pełnego sprzeciwu będzie niesłychanie trudne.
Dlatego będziemy też to bacznie obserwować. Wszyscy pięknie dziękuję za tę rozmowę. Redaktor Agnieszka Romaszewska-Guzy, dyrektor Biełsat TV była naszym gościem. Dziękuję pani redaktor.
Gość Radia Lublin.